Jest niemal 10:07 w poniedziałek, czyli czas na program Ludzie i Pieniądze. W naszym studiu Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, Katarzyna Królak, trener biznesu i Cezary Maciołek, Grupa Progres. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile Państwo obejrzeli spotkań mundialowych?
Wszystkie.
Wszystkie?
Zero.
O, ogromne zróżnicowanie. A które najbardziej pozostanie w pamięci tym, którzy oglądali?
Moja Islandia. Ja bardzo kibicuję tej małej drużynie, ale walecznej, i oczywiście jak przegrają już z Polakami, to życzę im, żeby to było co najmniej w półfinałach.
To ja od razu zdradzę, że ja kiedyś, ostatnio napisałem w mediach społecznościowych, komu kibicuję, i tam było Arka Gdynia zawsze, a potem Polska i Islandia, także jesteśmy blisko. Cezary Maciołek?
Piękny mecz okazał się Hiszpania-Portugalia.
Sześć bramek.
Pełen dramaturgii, naprawdę fascynujące spotkanie.
Ale słaby.
No, czy słabe,
emocje były.
Kwestia no Messi nie strzelił.
Subiektywna. Z punktu widzenia taktycznego uważam świetny mecz. Obserwowałem z zainteresowaniem. No i ciekawy wczorajszy mecz na pewno Niemcy-Meksyk i próba i pogoń w zasadzie Niemców nieudana, żeby jednak doścignąć Meksykanów. Także
to schodzimy teraz na ziemię z takiego poziomu ciekawostek sportowych. A ile reklam związanych z mundialem Państwu się kojarzy? Czy takich reklam uważacie, że jest dużo, za dużo? Jedna z gazet napisała, że wkrótce piłkarze wyjdą nam z lodówki. Czy to rzeczywiście prawda i czy rzeczywiście piłkarze mają taki potencjał reklamowy?
Ja myślę, że jak najbardziej. Akurat jeśli chodzi, właśnie dlatego powiedziałam, że obejrzałam tak naprawdę, nie obejrzałam żadnego meczu, natomiast jestem w stanie rozpoznać twarze i myślę, że to jest najlepszy przykład na to, że piłkarze również stają się marką. Myślę, że to nie jest żadna zaskakująca rzecz, tak się zawsze działo na całym świecie, my po prostu dołączamy też do tego trendu. I tak samo jestem w stanie wymienić kilka marek, których nie będę teraz oczywiście wymieniać, ale jestem w stanie wymienić kilka
marek. Mówmy raczej gatunkami produktów niż samymi markami.
Tak, czy to marki odzieżowe, czy to marki związane z telekomunikacją, czy marki związane z napojami.
Różnymi.
Różnymi, dokładnie. Także jak najbardziej te twarze są rozpoznawalne i myślę, że z racji tego, że przynoszą bardzo duże zyski firmom, będą się pojawiali coraz częściej. Kibicuję.
To jest takie podstępne pytanie do Aleksandry Harasiuk. Podobno Robert Lewandowski, to znaczy niepodobno,
no
on
kolega,
jest bardzo,
tak,
jest bardzo popularny w Chinach. Jak leci Bayern Monachium tam na sparingi, to Robert Lewandowski jest tym głównym obiektem oczekiwań. No, a proszę powiedzieć, czy to może mieć przełożenie na polską gospodarkę? Na zasadzie lewy Polak, więc polska gospodarka może na plecach naszego napastnika wejść do Chin ze swoimi produktami, ze swoim eksportem. Czy to tak naprawdę jest sympatyczne wprowadzenie, ale biznes potem nie ma z tym nic wspólnego?
Znaczy się tak, pierwsze zagadnienie związane z reklamowaniem przez naszych piłkarzy czegokolwiek, to jest kwestia tego, że tam są bardzo duże pieniądze. Gdzie są pieniądze, gdzie jest władza, gdzie jest skupiona uwaga, tam wiadomo...
Gdzie są celebryci, tak?
Tak, te osoby stają się celebrytami. No i tak samo dzisiejsi nasi, jak to dzisiaj sportowi komentatorzy mówią, nasi gladiatorzy, to generalnie przynoszą bardzo duże zyski firmom. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, no jeżeli ma skuteczność trafiania w bramkę na poziomie, nie wiem, zaraz za Messim i Ronaldo, no to generalnie wiadomo, że będzie emocje jakiekolwiek generował. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, co Lewandowski reklamuje i co nosi na plecach, bo to jest ważniejsze dla naszych polskich firm, no to tam jest mało tych naszych polskich znaków, tak? Oprócz tego orzełka, który nosi na koszulce, to jest bardziej kojarzony z niemieckimi klubami, jest kojarzony raczej z tymi firmami, które gdzieś tam menadżer powoduje, że takie kontrakty podpisuje, a ze światowymi markami, natomiast polskich firm nie kojarzy, powiem szczerze.
Jest inna firma, która zajmuje się szyciem i sprzedażą garniturów i ona jest bardzo mocno też oparta właśnie o twarz Lewandowskiego.
To jest jeden przykład,
to
prawda?
Chyba oni szyją dla całej reprezentacji, więc to jest takie...
Tak, ale Lewandowski też był główną postacią.
Główną twarzą. No, ja bym sobie życzyła, żeby faktycznie nasi polscy celebryci, którzy już tworzą swoje personal branding, tak, jakby nie było na swoich plecach, na swoich nazwiskach, bardziej byli skłonni do tego, żeby patrzeć na wspieranie polskiego biznesu. Natomiast no to też się nie oszukujmy, to nie są takie budżety, które menadżer Lewandowskiego zaakceptuje. Natomiast no, bardzo mnie cieszy chociażby jeden z piłkarzy faktycznie jakąś firmę produkcyjną pomniejszą, bo wcześniej nie znałam, a teraz widzę, że jest jednym ze sponsorów nawet te prezentacje, no to to już jest dla mnie takie wow, że polska firma gdzieś tam idzie sobie, ale niestety w Polskę.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy w trakcie jednej z największych imprez sportowych na świecie, chyba po Igrzyskach Olimpijskich.
No niektórzy, wyliczając potencjał mundialu, nawet mówią, że on bywa większy.
Być może z pulą nagród sięgającą 400 miliardów dolarów, milionów dolarów, przepraszam, do podziału dla reprezentacji, a więc to, co pan redaktor powiedział, czyli twarze piłkarzy wyskakujące z lodówki, absolutnie mnie nie dziwią. Myślę, że będzie to natężone w ciągu najbliższych prawie 4 tygodni do zakończenia mundialu. A to, czy pomaga, że Lewandowski jest coraz bardziej rozpoznawalny w Chinach, moim zdaniem na pewno nie przeszkadza. Kolega, który dość często podróżuje do Chin od wielu lat w branży logistycznej, robiąc interesy, właśnie ostatnio wspomniał mi o tym, że Chińczycy bardzo zaczęli się interesować futbolem. Tak jak jeszcze kilkanaście lat temu ta dyscyplina sportu w ogóle była niepopularna, tak aktualnie na tyle się interesują, że wiedzą, kto to jest Lewandowski, w jakich klubach grał, ile strzelił bramek, oglądają mecze, piją piwo, a więc ta jakby zbliżenie się do tej kultury europejskiej powoduje, że zaczynają się również interesować i piłkarzami, i konkretnymi klubami. A co by nie mówić, jest to ogromna gospodarka i dla nas potencjał eksportowy.
A z drugiej strony są takie sytuacje zadziwiające, to akurat w przypadku mundialu w Rosji nie mamy z tym do czynienia, a na przykład NBA, czyli amerykańska liga koszykarska, najpopularniejsza liga koszykarska na świecie, tam są zupełnie niezwykłe godziny rozgrywania spotkań, czasem w ciągu nocy, czasem wręcz w południe.
Czasu amerykańskiego.
Czasu amerykańskiego pod widzów z Chin. Czy to znaczy, że właśnie ci sportowcy mają być takimi globalnymi gladiatorami reklamowymi i właśnie mamy kupować miłość do naszych produktów w Chinach, Korei i na wschodzie?
Czy na pewno zawodnicy, sportowcy wybitni, w tym również piłkarze, zaczynają być pewnego rodzaju influencerami, czyli osobami, które mają wpływ
na
rozpoznawalność danej określonej marki. Ja jeszcze wracając do tej rozpoznawalności polskich piłkarzy, bo była taka firma kilka lat temu, pamiętam, która reklamowała się, nie chcę podawać nazwy, ale firma z branży okiennej, która zaprosiła do reklam między innymi Jakuba Błaszczykowskiego i dwóch bardzo znanych, rozpoznawalnych piłkarzy z klubów europejskich. A więc to też pokazuje, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogą zaprosić gwiazdy europejskiego, może nawet światowego formatu do swoich reklam. Także to nie tylko te marki, które dzisiaj na przykład Robert Lewandowski reklamuje w polskich
tak,
reklamach.
Tylko spójrzmy też na te firmy, które są w stanie zaprosić przy takich swoich budżetach marketingowych ich właśnie jako dzisiaj topowych influencerach, to są już rzędu kilkudziesięciu tysięcy czy kilku milionów budżety i to są tylko i wyłącznie duże firmy, tak? Nasze polskie. Jeżeli chodzi o całe postrzeganie naszego kraju na ich plecach i na ich koszulkach, no to to jest zdecydowanie za mało.
A z drugiej strony taka firma badawcza Starcom policzyła skuteczność tej reklamy. Ja jestem trochę zdumiony wynikami tych badań, bo aż 60% Polaków nie potrafiło wskazać żadnej konkretnej marki. Znaczy wiedzą, że tam prezes PZPN-u czy piłkarz jakiś trunek reklamują, wiedzą, że Jerzy Dudek jest w reklamach pewnej sieci handlowej, natomiast nie potrafią czasami Polacy bardzo precyzyjnie tego określić, a jednocześnie no, mamy 11 sponsorów reprezentacji, no to najbardziej rozpoznawalny, uwaga, na poziomie 13% jest sieć handlowa, a duży koncern paliwowy wskazało zaledwie 3% badanych, że to jest sponsor reprezentacji, mimo że jest na koszulkach. Czy to znaczy, że tak naprawdę jak jest twarz piłkarza, to jest twarz piłkarza, widzimy i rozpoznajemy, ale ta reklama wokół piłki to jest nieskuteczna, że nas emocje tak zajmują?
Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia dotycząca piłkarzy, że jakbyśmy zapytali się klientów albo respondentów o to, z czym jest kojarzona, z jaką marką jest kojarzona twarz na przykład pani Małgorzaty Rodzenek, też nie będą w stanie jakby tego przyporządkować, więc nie wydaje mi się, żeby ten fenomen dotyczył tylko i wyłącznie piłki nożnej, a biorąc pod uwagę właśnie
czyli
osoby...
Przepraszam, tak dość płytko postrzegamy w ogóle każdą reklamę, że coś tam nam leci, widzimy, że...
Raczej tak, raczej to jest bardziej ukierunkowane na chwilowe bodźce i tylko skojarzenie w tym momencie oglądania, natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, to ja zdecydowanie osobiście wolę promowanie marek sportowcami, którzy niosą za sobą też jakieś wartości, a nie osobami, które są znane z tego, że są znane.
A propos rozpoznawalności, to stara prawda marketingowa, to nie ilość budżetu, nie nazwa firmy i nie sama firma, ale ilość i powtarzalność, zakorzenienie się w świadomości konsumentów. Jeżeli faktycznie jedna z firm właśnie w tym badaniu została wskazywana najczęściej, została podawana jako sponsor, chociaż nie jest sponsorem naszej reprezentacji, to tylko i wyłącznie dlatego, że w blokach reklamowych wokół meczów jest generalnie puszczana włącznie z linią melodyczną, z szybko przesuwającymi się obrazkami, więc to jest tylko ta nasza działalność odbiorcza mózgu.
No ale to trochę niepokojące, bo może sponsorzy nie będą chcieli sponsorować reprezentacji, nie mówię tylko o piłkarskiej, tylko w ogóle, bo się okazuje, że to nie wpływa jakoś na budowanie tej marki.
Chińczycy musieli i duże grupy kapitałowe musiały ratować FIFA przed organizacją.
Ale skądinąd też był bardzo duży artykuł na temat wzrostu sprzedaży właśnie wymienionych przeze mnie garniturów i faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy pojawiła się polska reprezentacja na reklamie, sprzedaż wzrosła 60%, więc myślę, że
teraz Grzesiu Krychowiak weźmie trochę do siebie.
Aga Grzegorz Krychowiak także wziął się za szycie, chociaż no, on już na Twitterze jako taki specjalista od mody to od kilku lat funkcjonuje.
Zresztą zobaczmy, że ci sportowcy, którzy są celebrytami, którzy też określony poziom piłkarski reprezentują, niejednokrotnie właśnie uruchamiają inne biznesy niezwiązane z piłką nożną. Na przykład Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski, Kamil Glik, oni zaczynają inwestować, bo wiedzą, że ta kariera piłkarska kiedyś się kończy.
No, trwa maksymalnie kilkanaście lat.
No, tak, o tym od początku mówi, tak, że NBA zaczęło ich szkolić na ten temat inwestowania, bo okazywało się, że po zakończeniu kariery każdy miał różne drogi, ale większość przepijało albo gdzieś tam wydawało
trwoniło
swoje
pieniądze.
Tak, ogromne pieniądze.
Zarabiali krocie i zostawali im
z dobrze, fajnie, że ich szkolą, fajnie, że pokazują, co mają zrobić z tymi pieniędzmi, fajnie, że się bardzo angażują, jeśli chodzi o młodych sportowców, bo też na przykład Kuba Błaszczykowski ze swoją fundacją robią bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o sport. Ja trzymam kciuki, żeby u nas i gdyńskie tutaj dziewczyny grają fair, odbyły się, dlatego że a piłka nożna dziewczyn troszkę mało jest w zasięgu wzroku sponsorów, ale
to prawda,
kciuki.
W Europie to nie jest najpopularniejszy sport. To zmieniamy teraz.
Może będzie w Gdańsku.
Może będzie w Trójmieście. Zmieniamy teraz temat, wracamy na polski rynek pracy. Takie ciekawe, chociaż nie bardzo niepokojące zjawisko, ale na pewno ciekawe. Barometr ofert pracy wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy spadł w maju o prawie 15%. Była to najmocniejsza jednorazowa obniżka w ciągu ostatnich prawie 2 lat. I teraz jest pytanie, czy coś się dzieje złego na rynku pracy, że mniej szukamy, czy coś się dzieje takiego, że przestaliśmy, czy pracodawcy przestali wierzyć w internet jako to główne narzędzie do pozyskiwania pracodawców, czy po prostu jest to jakiś wypadek przy pracy i taki jednorazowy odczyt, który tak naprawdę o niczym nie świadczy?
A więc może ja się odniosę, bo jest mi ta, że tak powiem,
tematyka
tak? bardzo bliska. Po pierwsze tak, po tych 2 latach ten miesiąc referencyjny maja moim zdaniem nie jest wiarygodny z 2 względów. Po pierwsze, maj był miesiącem krótszym, bo mieliśmy dwie
długi weekend, tak?
pauzy, bo był długi weekend majowy i było Boże Ciało również, gdzie poszczególne osoby brały urlopy. A więc,
czyli kalendarz.
A więc kalendarz to jest po pierwsze, a więc pracodawcy nie mieli motywacji do tego, żeby składać oferty pracy. Ze względu na to, że większość osób była w tej pierwszej dekadzie, czy tam kilku dniach maja na urlopach. Po drugie, w mojej ocenie zmieniła się formuła zamieszczania ogłoszeń o pracę, bo obserwujemy systematyczny spadek konwersji, czyli ilości wysłanych CV na określoną
czyli
ofertę
reakcji
pracy.
Czyli reakcji na ofertę.
Tak, obserwujemy to w zasadzie od dobrych kilku miesięcy i przy okazji niektórych stanowisk, z reguły są to specjalizacje związane albo ze szkolnictwem zawodowym, bądź są to po prostu specjaliści w danych określonych dziedzinach, ten spływ ogłoszeń jest bardzo niewielki. To jest dosłownie kilka ogłoszeń, a zamieszczamy ogłoszenia na największych portalach internetowych w Polsce.
Ale podobno zawodowców już nie ma w Polsce.
W związku z tym oczywiście te ogłoszenia pracodawcy zamieszczają i będą zamieszczać, bo to również jest charakter pewnej promocji, jakby pokazywania
jesteśmy, szukamy, tak?
Że rozwijamy się jako organizacja, natomiast to nie jest dzisiaj kluczowe medium do pozyskiwania pracowników. Tak jak kilka lat temu ogłoszenia składało się w anonsach, czy w prasie takiej czytanej, dzisiaj wiemy, że tego się nie robi, albo w bardzo niewielkim stopniu, bo wszystko jest nie offline, czyli poza internetem, tylko online.
Czyli musi być w sieci, tak?
Musi być w sieci. Te ogłoszenia, przejęły te ogłoszenia te standardowe, duże portale pracy, które jakby no w pewien sposób zdominowały ten kanał pozyskiwania pracowników. Dzisiaj, obserwując to, że zmniejsza się liczba tej konwersji, czyli CV trafiających na dane ogłoszenia. Widzimy też, że coraz większą rolę odgrywają tak zwane działania, kampanie targetowane, czyli które zachęcają do tego, żeby dotrzeć bezpośrednio do poszczególnego kandydata. Świetnym narzędziem do tego są szeroko rozumiane kanały socjalne, społeczne, z LinkedInem, Golden Line'em, nawet z Facebookiem, bo takie możliwości również są, gdzie targetujemy sobie grupę, to znaczy określamy...
Czyli wybiera się bardziej precyzyjnie odbiorców danej reklamy, czy danego ogłoszenia, tak?
Bardziej precyzyjnie i można też zbadać przede wszystkim dużo lepiej jakby inwestycje w postaci ogłoszenia, czy w postaci akcji, w kontekście ilości efektywnie uzyskanych CV, które później trafiają do pracodawcy. A my jako agencja rekrutacyjna również jesteśmy rozliczani z efektów swojej pracy. To znaczy nie liczy się do końca, żeby przysłać 15 CV, tylko żeby przysłać 5, ale dobrych jakościowo, z których klient ostatecznie może wybrać jedną, dwie osoby. A więc moim zdaniem liczba ogłoszeń nie będzie maleć. Ona będzie się utrzymywała na pewnym poziomie. Zresztą my chyba w kwietniu przekroczyliśmy rekordową liczbę ponad 200 tysięcy ogłoszeń w skali ogólnopolskiej. Polski, a więc bardzo dużej. To, co się będzie na pewno zmieniało, będą się pojawiały dedykowane kanały, portale rekrutacyjne, wyspecjalizowane, nie takie, gdzie wszystkie trafiają ogłoszenia, ale wyspecjalizowane pod konkretną grupę pracowników, między innymi IT, właśnie branże związane ze szkolnictwem zawodowym. I będziemy, my jako pracodawcy, zmuszeni do coraz większych nakładów inwestycyjnych w kontekście poszukiwania bezpośredniego kandydatów, czyli między innymi, jeżeli mówimy o online, czyli o dalej pozostaniu w sieci, to na pewno dzisiaj te media społecznościowe, ale też wychodzenie na zewnątrz, czyli no, znowu, nie wiem, jak Państwo zaobserwują nasz krajobraz, pojawiają się oferty na billboardach między innymi, że firma dana X reklamuje się, gdzie wymienia 3-5 swoich określonych benefitów i nawet personalizuje ofertę, to znaczy pracownik danej firmy, który przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i stanowisko, mówi, dlaczego dołączy do danej firmy. I to się będzie zmieniało ze względu na to, że mamy ogromny dzisiaj potencjał i ogromny problem z odpowiedzią na rynku pracy, bo ta podaż pracownika, ona niestety z punktu widzenia demografii jest niepokojąca.
Też wzrasta ilość rekrutacji wewnętrznych, bo jeżeli spojrzymy na stanowiska specjalistyczne, bardzo często w firmach, które mają płaską strukturę, szukamy pracowników wewnątrz. Chcemy im zagwarantować jeszcze rozwój, chcemy, aby zostali z nami jak najdłużej. Więc
czyli wykorzystać poniekąd to, że znają firmę i po prostu
dokładnie
inaczej
tak.
Ich wykorzystać,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. Po pierwsze znajomość kultury organizacyjnej, znajomość procesów, to jest o wiele prostsze, żeby przeszkolić pracownika, który był wcześniej na innym stanowisku i zaadaptować go do nowego. Jest coraz większa otwartość pracowników na to jednak, żeby zmieniać też swoje stanowisko pracy.
A my do tego tematu wrócimy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Katarzyna Króla, Cezary Maciołek i Aleksandra Harasiuk. A my wracamy do dyskusji o rynku pracy. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Katarzyna Królak, Cezary Maciołek, Aleksandra Harasiuk. GUS policzył, ile zarobiliśmy w zeszłym roku. I to się wiąże bezpośrednio z tym, ile mamy ogłoszeń o pracy i jak bardzo aktywni muszą być w tej chwili pracodawcy. Przeciętne wynagrodzenie w 2017 roku wyniosło 4200 zł. jak przeliczamy to na to, co nam wpływa na konto, to trzeba pamiętać, że na konto w tym momencie wpływa nieco ponad 3000 zł. Natomiast ja mam pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czekamy na SMS-y pod numerem 603-060606. To przeciętne wynagrodzenie wzrosło 2016 o 5,5 punktów procentowych. Więc no, wydaje się to taki całkiem sympatyczny wzrost. Czy państwo rzeczywiście na kontach swoich odczuwacie ten wzrost? Czy wasze wynagrodzenia także wzrosły o co najmniej 5% w zeszłym roku? I proszę, jak państwo oceniacie, czy te 5%, ponad 5% wzrostu spowoduje, że będzie łatwiej pracodawcom pozyskiwać pracowników, czy tylko pozwala to na utrzymanie tych, którzy już są?
A propos starania się dzisiaj na rynku pracy o pracowników. 3,5% województwo pomorskie bezrobocie, czyli powiedzmy jest to naturalne. Ten, kto nie chce, nie pracuje.
No to jest nawet niżej niż naturalne. Dokładnie. Niektórzy mówią około 5%
dokładnie,
naturalne.
Dokładnie, to jest taka granica. Druga rzecz jest taka, że te podwyżki nie dotyczą oczywiście wszystkich. Natomiast to, co chwalebne i to, co faktycznie już media bardzo silnie wysłuchują pracodawców, te podwyżki zaczęły się w sektorach, jak do tej pory, najniżej opłacanych pracowników, czyli handel, gastronomia, hotelarstwo również i wszelkie rzeczy związane z pracami pomocniczymi.
Ja przepraszam, wpadnę tu w słowo. W tych branżach, które Aleksandra Harasiuk wymienia, tam płaca netto przeciętna to jest niewiele ponad 2000 zł.
Dokładnie. Natomiast na dzień dzisiejszy, wracając do rekrutacji, sprawdziłam sobie w GUS-owskim opracowaniu, gdzie bezrobotni szukają pracy, jakimi kanałami. Faktycznie 30% wskazuje ogłoszenia, natomiast zdecydowanie przechylamy się ku temu, żeby szukać przez krewnych i znajomych. Tych krewnych i znajomych znajdujemy oczywiście w mediach społecznościowych, bo tam żyjemy również, więc tutaj te kanały pomagają również zorientować się, jaka jest sytuacja na rynku. I pracodawcy, ku mojemu zadowoleniu, wreszcie zaczynają inwestować w employer branding, czyli pokazują, jakie wartości, jakie są rzeczy w ich firmach i często ogłoszenie rekrutacyjne, które zamieszczają na swoich stronach, dotyczy opisu tego, jak wygląda firma, tego, jakie ma się korzyści, jakie dodatkowe są do wynagrodzenia dodatki typu karta do na siłownię czy jakieś rzeczy związane z ochroną zdrowia. Natomiast mało już piszą o obowiązkach, więc to też jest generalnie takie zdziwienie, jak oglądamy i czytamy te ogłoszenia, ale to, co się dzieje na rynku pracy i z podwyżkami, to jest faktycznie kwestia tego, że dzisiaj ci najniżej uposażeni są przechwytywani przez inne branże. To jak dzisiaj logistyka i przemysł bardzo mocno konkuruje z handlem o tych pracowników, którzy mogą i tu na półkę wykładać towary, to jest zaczynająca się już spirala tego, że wchodzimy na coraz wyższe poziomy tych stawek, które sieci będą płaciły za chwileczkę za pracowników. Wchodzą również duże firmy, które na południu Polski bardzo dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o centra logistyczne czy magazynowe i one mają potężny problem z tym, żeby zatrudniać pracowników. U nas jeszcze nie jest to tak odczuwalne z uwagi na to, że my nie mamy aż takich zapleczy, natomiast jeśli popatrzeć na całą branżę zawodowców tak zwanych, to tam już jest tragedia, tak? Związana z tym, że rąk cały czas brakuje, fachowców brakuje i tego nawet, czemu ja jestem bardzo bliska, tej przedsiębiorczości zawodowej. Absolwenci szkół zawodowych powinni już w całym cyklu zawodowym mieć wbijane do głowy, że oni nie muszą szukać pracodawcy, oni mogą założyć działalność, być outsourcingiem dla pracodawców, ale mają już techniczne umiejętności. Jedna z agencji pośrednictwa pracy na ostatniej konferencji dotyczącej ryzyk związanych z zatrudnianiem mówiła o tym, że do Polski już nie będą wchodzić tak chętnie zagraniczni inwestorzy, dlatego
że trudniej o pracownika.
Brakuje nam średniego właśnie szczebla tych pracowników technicznych. I to jest bardzo duże wyzwanie i faktycznie będzie napędzało te płace.
Ale ostatnio, ja przepraszam, Mam tylko taka anegdota, chociaż prawdziwa. Ostatnio skarżył się jeden z menedżerów w firmie ochroniarskiej. Mówił, że wysłali ludzi do pracy przy dozorze mienia w zakładzie przemysłowym, produkcyjnym. No i jego pracownicy byli przedmiotem działań rekrutacyjnych ze strony tego pracodawcy, któremu mieli mienie chronić. No i oferta była na tyle ciekawa, że kilku panów przeszło z ochrony do produkcji. To takie zjawiska będą częste?
Ja chciałem tylko zauważyć, że tak naprawdę to zjawisko, że przychodzą pracownicy z branży produkcyjnej do branży handlowej albo do branży innej, tak naprawdę długoterminowo nie rozwiązuje problemu, bo podaż pracownika jest jedna, więc my możemy sobie podkupywać pracowników i płacić im coraz więcej, natomiast biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację rynkową, czyli rekordowo nisko stopę bezrobocia, w zasadzie to jest higieniczna dzisiaj stopa bezrobocia w większości dużych aglomeracji, plus mimo wszystko duże zainteresowanie polską gospodarką, inwestorów zagranicznych, bo ta relacja mimo wszystko ceny do jakości nadal jest konkurencyjna. Ja przypomnę, że pracownicy, średnia wynagrodzenia w Polsce jest około 3-4-krotnie niższa niż w Europie Zachodniej, ale jest 3-4-krotnie wyższa niż w Europie Wschodniej. A więc my jesteśmy takim pomostem i pomiędzy. Stąd oczywiście dzisiaj ogromna liczba pracowników, głównie z Ukrainy, ale nie tylko, bo również z tych krajów, gdzie jest procedura uproszczona na zatrudnienie. Także to nie rozwiązuje problemu, bo my po prostu nie mamy odpowiedniej liczby pracowników i dopóki nie uregulujemy i w sposób sprawny nie zainteresujemy się polityką migracyjną, która wpłynie na to, że będziemy mogli w sposób sprawny, szybki, legalny zatrudniać obcokrajowców, na których jesteśmy skazani, powtarzam to, powtarzałem i będę to powtarzał, że nie ma ucieczki przed obcokrajowcami. O ile nie podejmiemy pewnych działań, które będą miały wpływ na to, żeby jednak aktywizować osoby powyżej 60 roku życia, my jesteśmy, jeśli chodzi o Unię Europejską, na szarym końcu, jeśli chodzi o aktywność zawodową, 33% powyżej 50 roku życia, średnia jest 37%, a najlepsi ze Skandynawią na czele jest 46%, a więc my również musimy programy i...
Jest gdzie szukać pracowników.
Jest,
tak?
Jest gdzie szukać, tylko trzeba jakby starannie przemyśleć strategię i opracować również między innymi zachętę do powrotu kobiet chociażby, które przeszły w ramach programu 500+.
A propos zachęty, myślę, że też dużym problemem, znaczy może nawet nie tyle problemem, natomiast jakby szeroko w mediach komentowane są zarobki osób z branży IT. Wszyscy wiedzą o tym, że średnia płaca dla programisty wynosi 7000 zł. Natomiast mało kto wie, że na przykład tapicerowie w firmach meblarskich zarabiają po 10000 zł, więc ponieważ jest taki deficyt na rynku, i jest bardzo trudno znaleźć osoby, które są specjalistami właśnie w takich dziedzinach, które wymagają umiejętności manualnych. Więc może jeżeli zaczęlibyśmy fachowców, jeżeli zaczęlibyśmy mówić o tym, jakie są możliwości zarobku w tych branżach, może coś by to zmieniło. Ale myślę, że też dobrym przykładem na to jest to, że otwierają się szkoły zawodowe prywatne, do których coraz częściej nie ma, brakuje miejsc. Więc potrzeba jest ogromna. Więc jeżeli będziemy promowali tego typu zawody, może one w końcu też zaczną powracać.
Oczywiście, to co pani mówi jest bardzo ważne, tylko że beneficjentem tych działań będziemy w najbliższym horyzoncie pewnie za 2-3 lata. Jesteśmy tu i teraz. Sytuacja gospodarcza, sytuacja rynkowa jest taka, że przedsiębiorca może pozyskać kontrakt, może ten kontrakt zrealizować albo go nie zrealizuje. Ja obserwując, spotykając się z przedsiębiorcami w bardzo różnych branżach, widzę niepokój i tak naprawdę barierą rozwoju i wzrostu nie jest kapitał, nie jest myśl technologiczna, nie jest jakaś koncepcja na zrealizowanie linii produkcyjnej bądź procesu biznesowego, tylko coraz większą barierą jest niestety deficyt pracowników w określonych grupach. Jeżeli, raz jeszcze powiem, my nie będziemy w sposób sprawny moderować i analizować innych gospodarek, nie mówię tylko o Ukraińcach, ale mówię, bo pani poruszyła tapicerze, szwacze. Zgadzam się, w Polsce Zachodniej dzisiaj jest ogromne ssanie, jeśli chodzi o tą branżę i mamy dużo zamówień, których nie jesteśmy w stanie realizować i nie dlatego, że nie możemy tych pracowników pozyskać, bo możemy pozyskać ich, bo ci pracownicy są w Azji, tylko my ich nie możemy pozyskać i sprawnie sprowadzić, bo proces zatrudnienia tych legalnego...
Za długo trwa, tak?
Za długo trwa i trudno jest planować z przedsiębiorcą na okres 4, 5, a może 6 miesięcy, bo nie wiadomo, w jakim tempie zostanie wydane zezwolenie.
No tak, ale jeżeli na dzień dzisiejszy będziemy się tylko koncentrować na zatrudnianiu różnych imigrantów, tak, no to cały czas będzie nasz przedsiębiorca przedsiębiorca utwierdzał się w przekonaniu, że on nie musi inwestować ani w jakość tego zatrudnienia, ani w zarobki, ani w jakieś inne
rzeczy. To problemem będzie to, skąd dowieziemy pracownika.
Ale jeszcze kwestia jest tego, o którym cały czas nie mówimy. Na dzień dzisiejszy 45% kobiet w wieku produkcyjnym tylko jest czynnych na rynku pracy. Jaki to jest zasób u nas do wykorzystania, do przekwalifikowania, do wykształcenia. Część tych kobiet potrafią te rzeczy i techniczne, i zawodowe. Generalnie to jest zasób masakryczny do wykorzystania i nikt o tym nie mówi.
Znaczy na pewno zdywersyfikowane kanały pozyskiwania potencjalnych pracowników. Ja się spotkałem również z zainteresowaniem chociażby więźniów, żeby w jakimś stopniu ich zaktywizować. A więc jakby jak przedsiębiorca jest zdesperowany, żeby szukać pracowników, skoro jakby sięga się, pewnie patrząc przez ponad kilku lat wstecz, do takiego no, abstrakcyjnego pomysłu jednak pozyskiwania.
No dekadę temu niewyobrażalne.
Niewyobrażalne. Także...
No właśnie tak. Dlatego, że było takie podejście pracodawców również, tak? Nie dbania 10 osób na twoje miejsce, więc w tym momencie my ci damy taką stawkę i wówczas pracodawca, firma dyktowała jechała warunki, za granicę tak. I mówiła, zobaczcie jaki mamy tani towar, jak tanio jesteśmy w stanie wam pracę zrobić. I to jest pętla, która faktycznie ma dzisiaj miejsce i jest to moment taki przegięcia. Albo my się zdecydujemy dobrze i konkurować z płacami i jakością pracy i dbaniem o pracowników, albo faktycznie będziemy chcieli się utrzymać na tym poziomie.
Można powiedzieć, że forma rewolucji w polskich firmach, natomiast my dostajemy bardzo dużo SMS-ów od państwa. Napisała pani Dorota, jak słyszę te średnie, minimalne i inne nazwy, to mnie krew zalewa. Moja pensja, która wpływa na konto, to 2200, w tym już 100 zł podwyżki od zeszłego roku. Jestem po dwóch kierunkach studiów i kilku podyplomówkach, wykonuję 3 zawody, mam 11 lat doświadczenia i wypracowałem sobie markę w środowisku. W oświacie nie ma żadnych benefitów typu pakiet medyczny czy karnet do siłowni. Ale też jest no tu inna branża zapewne. Natomiast napisał do nas jeden ze słuchaczy...
Czyli budżetówka pani, tak?
Tutaj tak. Na początku 2017 zmieniłem pracę, w której od razu zacząłem zarabiać niemal 30% więcej. Po ostatniej podwyżce ta różnica sięga już niemal 50%. Wniosek, nie bać się i zmieniać pracę, jak tylko nadarza się okazja do lepszego zarobku. Napisała pani Katarzyna, u mnie w zasadzie bez zmian, za to u męża odczuwalnie więcej. Jakoś tak łatwiej, teraz starsza na to, co sobie planujemy. Ale co do mediów społecznościowych, to jakoś przez znajomych nie bardzo po drodze mi szukać pracy. Mam wrażenie, że większość z innych branż, więc tam nie warto pytać. W studio Radia Gdańsk Katarzyna Królak, Cezary Maciołek, Aleksandra Harasiuk.
Radio Gdańsk proponuje.
Mamy dość pisania i mówienia o dramatach na pomorskich SOR-ach.
Nie chcemy już informować o długich kolejkach i konfliktach pomiędzy personelem a pacjentami.
Drogi pacjencie, szpitalny oddział ratunkowy to nie jest miejsce, gdzie bez kolejki można zrobić badania. Tu się ratuje życie.
A ty, pielęgniarko, ratowniku, lekarzu, bądź życzliwy, udziel informacji. Człowiek, który zgłosił się po pomoc, często nie wie, czy jest w stanie zagrożenia życia.
Radio Gdańsk i portal trójmiasto.pl organizują otwartą dla publiczności debatę o sytuacji pacjentów na pomorskich SOR-ach. Przyjdź do Radia Gdańsk we wtorek 19 czerwca o godzinie 10 i wspólnie z ekspertami zastanów się, jak można podnieść standardy opieki.
Do zobaczenia i usłyszenia. Ewa Palińska, Trójmiasto.pl
i Joanna Matuszewska, Radio Gdańsk.
Reklama. Klub sportowy Osiczanka Osice oraz wójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska zapraszają na 8. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów Exclusive Sport Cup 2018. 21 drużyn z całego kraju, na miejscu regionalny bufet. Już 24 czerwca, w niedzielę od godziny 9, boisko w Osicach. Patronat medialny, pozytywny portal www.pomorzanie.info oraz Radio Gdańsk.
Opera Bałtycka w Gdańsku zaprasza na Francuską Noc. Muzyczne zakończenie sezonu 2017-2018. 23 czerwca, godzina 18. W programie najpiękniejsze fragmenty z Carmen Bizeta i Orfeusza w piekle Offenbacha oraz Bolero Ravela. Bilety w kasie teatru i na operabałtycka.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Zadbaj o swoje zdrowie tego lata. Weź udział w akcji Pomorskie dla Zdrowia. W programie darmowe badania i konsultacje specjalistów, onkologa, reumatologa, ortopedy i lekarza rehabilitacji. Skorzystaj z zabiegów krioterapii miejscowej, naświetlania lampą Bioptron i wielu innych.
Zapraszam, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Plac przy Ergo Arenie, niedziela 24 czerwca od 11 do 17. Akcja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przy udziale spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze, a w studio Radio Gdańsk Cezary Maciołek, Grupa Progres, Katarzyna Królak, trener biznesu, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy. Pracownicy MOPS-ów na krawędzi wytrzymałości. Zarabiam 1600 zł netto, a ludzie śmieją mi się w twarz, opowiada jedna z pracownic socjalnych, która przyjmuje petentów, klientów swojego urzędu. Pensja marna, bardzo ciężka praca. Zarobki od 1600 do 1800 zł, czasami niewielkie dodatki wynikające z wysługi lat, a bardzo stresujące zajęcie i bardzo często brak zrozumienia ze strony klientów, tych MOPS-ów. Pojawiają się takie określenia, że bywają ludzie roszczeniowi, nie szanują pracowników. No i teraz jest pytanie, no jakby na kulturę osobistą niektórych klientów nic nie poradzimy, ale co od strony pracy można zrobić, żeby ten urzędnik był bardziej doceniony, bardziej szanowany? Za 1600 zł oczywiście mnóstwo ludzi tak pracuje, no mamy tego świadomość. Natomiast czy urzędnik, czy państwowy, czy samorządowy nie powinien jednak zarabiać trochę lepiej? No to jest dość duża odpowiedzialność. Natomiast mam wrażenie, że jednak hołdujemy w niektórych miejscach tak zwanemu taniemu państwu. Przecież tych wszystkich pracowników będzie można wyciągnąć niedługo do biznesu. Co z tym zrobić?
Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie zawody pomocowe, no bo jeżeli pan redaktor upuściłby teraz długopis, ja bym go podniosła i zażądała za to 2 złote, to myślę, że postrzegał mnie pan jako osobę zachłanną, lub że coś jest ze mną nie w porządku. I my też tak postrzegamy pomoc, tak, że jest to pewnego rodzaju misja, za którą nie należy żądać pieniędzy, broń Boże, my robimy to wszystko.
Że to się należy i wypada, tak?
Dokładnie tak, więc jakby nadal gdzieś pokutuje takie przeświadczenie, że w tych zawodach my się realizujemy, natomiast niekoniecznie zarabiamy pieniądze, co
nie
jest
realizujemy
absurdem.
Się finansowo, tak?
No tak, co jest zdecydowanie absurdem, jeszcze zwłaszcza jeżeli chodzi o pracowników MOPS-u, którzy są szczególnie narażeni na różnego rodzaju trudne sytuacje. Na ogół są to osoby, które są bardzo empatyczne, które wymagałyby w idealnym świecie jeszcze superwizji, wsparcia psychologicznego, bo wielokrotnie po prostu uczestniczą również w traumach osób, którymi się zajmują.
Czyli obciążenie psychiczne w takiej pracy ogromne.
Jest ogromne. Wynagrodzenie jest po prostu śmieszne. Myślę, że mogą nawet żyć na podobnym poziomie jak osoby, którym pomagają, więc jakby motywacja do pracy myślę, że jest znikoma i absolutnie nie dziwię się temu sformułowaniu, że jest oburzenie.
I to zjawisko, o którym pan redaktor powiedział, czyli że mogą uciekać do sektora prywatnego, ono się już dzisiaj dzieje, bo ci pracownicy uciekają do sektora prywatnego. My odnotowujemy ilość zapytań czy też zgłoszeń osób, które pracują w samorządzie, w województwa, w urzędach. I to nie tylko na tych stanowiskach za 1600 zł netto, ale również specjalistów i również menedżerów, którzy zarządzają poszczególnymi jednostkami, którzy wiedzą, że w biznesie mogą zarobić 30, 40, 50% więcej. Jest nieco inna odpowiedzialność, jest nieco inny klient, są nieco inne benefity. W związku z tym ta migracja między sektorem publicznym a sektorem prywatnym, ona już trwa. Ja pamiętam kilkanaście lat temu ten sektor publiczny był takim wymarzonym sektorem. Stabilna,
może
przewidywalna.
Może płacą niedużo, ale płacą regularnie.
Ale płacą,
tak?
Regularnie. Zmieniły się realia rynkowe dzisiaj. I to, co przed chwilą powiedzieliśmy, że pracownicy migrują między przedsiębiorstwami. Popracuje pół roku, pójdzie dalej. Nie boją się, są odważni. Widzą, jak wygląda dzisiaj rynek pracy. Stąd podejmują pewną próbę i ryzyka. Zwłaszcza ci, którzy zarabiają najniższą krajową, bądź te 1600 zł netto. Bo co oni mają do stracenia? Jeżeli to jest człowiek kompetentny, a zakładam, że jest człowiekiem kompetentnym, to on spokojnie sobie...
No ogromna większość na pewno.
To poradzi ludzie, i znajdzie pracę w sektorze prywatnym, a sektor prywatny z otwartymi rękoma przyjmie do administracji chociażby osoby przygotowane merytorycznie. Także ta migracja, ona się już dzisiaj dzieje. Stąd też problemy z obsadzaniem poszczególnych stanowisk, między innymi, które obserwujemy w poszczególnych urzędach, które zajmują się akurat z mojego podwórka elementami migracyjnymi. Brakuje rąk do pracy po to, żeby jakby sprawnie i szybciej wydawać oświadczenia bądź zezwolenia. A więc jakby koło się zamyka. Jeżeli nie zrobimy radykalnego ruchu w kontekście podniesienia wynagrodzeń tym osobom najniżej zarabiających, tak ten ruch migracyjny między sektorem publicznym i prywatnym będzie trwał.
Dostaliśmy SMS-a dokładnie na temat, napisał jeden ze słuchaczy. Jako nauczyciel zarabiałem 2500 netto, jako spawacz z wyboru zarabiam 4000 netto. Budżetówka nie ma nic do zaoferowania, nawet jak ukończysz studia. No taki głos, to rzeczywiście tak źle jest?
Nie wiem.
Znaczy ja mogę się wypowiedzieć, jeśli chodzi o branże właśnie, w których bardzo dużo wysiłku wkłada się w autoedukację, w samoedukację i nauczyciele, którzy się doszkalają sami.
I to nie jest doceniane?
No absolutnie. Myślę, że większość osób, które inwestuje w swój rozwój, robi to dlatego, że chce dobrze wykonywać swoją pracę i widzi, że jakby oświata nie zapewnia wystarczającej liczby szkoleń, chcą wprowadzać też nowe metody nauczania, więc robią to po prostu samemu. I tu wracamy z powrotem do tej misji, tak? Bo myślę, żeby być w dzisiejszych czasach nauczycielem, to trzeba mieć misję. Żeby być pielęgniarką, też trzeba mieć misję.
Policjantem, strażakiem.
To są
i
tego
tak
typu
przechodzić
wymieniać.
Każdy urząd i każdy tak.
Dokładnie. Rehabilitanci, którzy pracują w szpitalach, zarabiają też skandalicznie mało. Kursy, które przechodzą, czterokrotnie przewyższają ich płace. Dorabiają sobie w prywatnych gabinetach, więc każdy sobie radzi jak może, no ale raczej nie o to chodzi.
Ale to jak słucham Państwa opinii tutaj na ten temat, tak naprawdę gdzieś na horyzoncie tych opinii widzę prawie, że katastrofę sektora publicznego w naszym kraju. No jeżeli mówimy, że pielęgniarki, strażacy, z lekarzami to jest trochę inna historia, ale w ogóle w służbie zdrowia ten personel pomocniczy zarabia skandalicznie mało. Tutaj urzędnicy, którzy mają nieść pomoc, ale no też weryfikować pewne oświadczenia, czy to jest bardzo odpowiedzialna rzeczywiście praca, która się wiąże też z pewnym obciążeniem psychicznym. To co zrobić? To jest kwestia wyłącznie wynagrodzeń, czy przede wszystkim wynagrodzeń?
Na pewno w dużej części to są wynagrodzenia, ale na pewno to jakby odpowiadając, co należałoby zrobić, moim zdaniem, jeżeli z jakichś względów budżetówka nie będzie w stanie konkurować z sektorem prywatnym, to na pewno musi bardzo poważnie rozważyć elektronizację pewnych procesów, które dzisiaj są realizowane przez ten...
Czyli mniej ludzi w tym samym tak. Jakby budżecie, no to będzie trochę lepiej finansowo, tak?
Tak.
A zadania się wykona?
Powinno się wykonać, jeżeli proces jest sprawny, jeżeli mamy rozwiązania informatyczne i pewne zagadnienia możemy robić online, a nie stać w okienku, to na pewno jest to jedna z alternatyw, jedno z rozwiązań.
No ale z drugiej strony, bo oczywiście ja się zgadzam z tą wizją Cezarego Maciołka, ale z drugiej strony no urzędnicy MOPS-ów, czy tych placówek pomocowych, no oni muszą wyjść w teren, tam się jednak sztucznej inteligencji nie wyśle. To jest, no tutaj chyba trzeba jednak o jakimś, nie wiem, układzie zbiorowym pomyśleć.
Czy myślę, że nadal czy innym, nagłaśnianie tak? Tego, czym i edukowanie ludzi, czym jest ta praca, z czym ona się wiąże, jakie są w związku z nią obciążenia, może będzie zwracała bardziej uwagę na ten sektor, bo myślę, że my nie lubimy się konfrontować z rzeczami trudnymi, a to są rzeczy, które myślę, że i historie, o których większość osób nie chce słyszeć, dlatego myślę, że tutaj duża rola po prostu informowania.
Spójrzmy na to, jaki jest paradoks. Tutaj imigrantów w tym sektorze nie zatrudnimy, tak? Tutaj potrzebna jest znajomość naszej kultury, języka, tego, co
no języka na poziomie takim rzeczywiście bardzo dobrym. Tak.
Więc tutaj nie ma mowy o innej rzeczy jak podwyżce wynagrodzeń i faktycznie, jeżeli mają sprawnie działać urzędy, a teraz spójrzmy na kolejny problem, który przed tym sektorem i przed tymi urzędami, a 300 zł wyprawki szkolnej już część.
Czyli dodatkowe obowiązki, prawda?
Oczywiście, część urzędników mówi, od 1 lipca urzędowo będą ludzie składać, no i generalnie urlopy wstrzymane. Wszystko, co jest postawione na głowie, to do potęgi drugiej, więc generalnie nie ma tam takiej ucieczki bardzo.
I jak tutaj mamy mówić o przyjaznej obsłudze, skoro frustracja tych ludzi sięga zenitu? Koło się zamyka, naprawdę to jest poważny problem i na pewno nagłaśniać, na pewno jakby mówić o tym zjawisku, które dzisiaj funkcjonuje, bo jeżeli my chcemy być obsługiwani w sposób szybki i sprawny, no bo takie są oczekiwania de facto podatnika, no to po tej drugiej stronie, jeżeli dzisiaj nie jesteśmy super zelektronizowani, zinformatyzowani, stoi człowiek i ten człowiek określone wynagrodzenie dostaje. Jeżeli jemu dodatkowo przybywa pracy, no robi się...
To wypadałoby zapłacić. Problem. Dostaliśmy takiego SMS-a. W ubiegłym tygodniu byłam na rozmowie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Do biura obsługi widzów zaproponowano mi najniższą krajową. No i to jest podsumowaniem taka naszej kultura. Dyskusji. Tak to wygląda. Ja dziękuję naszym gościom Cezary Maciołek, Katarzyna Królak i Aleksandra Harasiuk.
Dziękuję.
I dziękuję naszym słuchaczom. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.